Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Witam radiosłuchaczy. Moim i Państwa gościem jest Kamila Susłowicz, koncertmistrzyni Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej, absolwentka Zielonogórskiej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w klasie skrzypiec, absolwentka Bydgoskiej Akademii Muzycznej, stypendystka Fundacji Orkiestry Młodych Gustawa Mahlera, uczestniczka mistrzowskich kursów w Bolzano i w Ferrarze. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To oczywiście nie wszystko, co można o pani powiedzieć. Resztę spróbujemy przedstawić w naszej rozmowie, zatem zaczynajmy. Co takiego niezwykłego mają skrzypce, że wybiera je 10-letnia dziewczynka i zostaje przy nich, kończąc szkołę muzyczną, akademię muzyczną, mistrzowskie kursy we Włoszech i rozwijając talent w Wiedniu?
Panie redaktorze, proszę mi uwierzyć, że moje dzieciństwo nie było nijak, związane z muzyką, raczej ze sportem, z naturą. I
o, dobrze, dobrze się zaczyna.
Bardzo dobrze. Także muzyka absolutnie profesjonalnie wykonywana w mojej rodzinie nie była nigdy. Nikt z członków mojej rodziny również nie gra na żadnym instrumencie. Także jestem jakimś wybrykiem natury, nie ukrywam. Natomiast rzeczywiście jako mała dziewczynka, odwiedzając dziadków moich nad morzem, miałam po raz pierwszy przyjemność usłyszeć dźwięk skrzypiec. No i tutaj chciałabym wspomnieć mojego dziadka, który był samoukiem i takowy instrument posiadał właśnie. Zawsze gdzieś poza sezonem oczywiście grzewczym ten instrument leżał na piecu bardzo wysoko i odwiedzając moich dziadków zawsze prosiłam dziadka Janka, żeby wykonał coś na tymże instrumencie. Nie miałam tego pojęcia, że to jeszcze skrzypce. Już wówczas instrument przyprawiał mnie o ciarki na plecach i nie ukrywam, że zawsze albo mógł mnie rozśmieszyć do rozpuchu, albo gdzieś rzewnie można było również zapłakać, kiedy słyszało się jakąś melodię ludową, czy jakieś pieśni wcześniej zasłyszane przez mojego dziadka. Także ten instrument nigdy nie był mi może na samym początku przeznaczony, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy ten dźwięk zawsze był mi bardzo bliski. Stąd może pomysł na tenże instrument, a nie inny.
To zapytam teraz o to, jakiej dyscypliny życiowej wymagała nauka gry na tym instrumencie. Czy to było coś za coś? Ćwiczenia na skrzypcach kosztem na przykład relacji z rówieśnikami?
Ależ oczywiście, że tak. To jest doskonałe pytanie, panie redaktorze. Ja nie ukrywam, że już jako 10-letnia dziewczynka. Mówię o tym, ponieważ zazwyczaj kariera młodego skrzypka zaczyna się dużo wcześniej, także ja byłam eksperymentem niejako, który no mam nadzieję, że wypalił, przepraszam za kolokwializm. Natomiast rzeczywiście już na samym początku borykałam się z różnego rodzaju przeszkodami, ponieważ chcąc wykonywać ten zawód czy tę profesję w danym czasie, trzeba było na pewno poświęcić bardzo wiele godzin na ćwiczenia na instrumencie oraz na pewno jakąś dyscyplinę i zdyscyplinowanie, ponieważ nie mogłam sobie pozwolić na grę czy to w koszykówkę, czy w siatkówkę, chroniąc jednak te moje palce i ręce w ogóle przed jakąś nieproszoną kontuzją. Także w momencie, kiedy dzieciaki biegały na podwórku, ja zamknięta w pokoiku u siebie, ćwicząc gamy, etiudy i kaprysy, no musiałam jednak borykać się z problemami dnia codziennego i chcąc jakby realizować również program, który był przez moją wówczas panią profesor Annę Tułasiewicz zadawany. Także nie ukrywam, że mnóstwo było wyrzeczeń, począwszy od zabawy z dziećmi na podwórku, przez wyjazdy klasowe na różnego rodzaju biwaki. To pokrywało się również z różnego rodzaju koncertami i konkursami, więc od samego początku rzeczywiście mnóstwo wyrzeczeń.
To przejdźmy teraz do czasów nieco późniejszych i aktualnych. Co jest najważniejsze, aby panować nad tym instrumentem?
To tak jak w sporcie, nie ukrywam. Bardzo ważne jest, żeby jednak forma była na najwyższym poziomie. Formę i u sportowca, i muzyka buduje nie tylko samodyscyplinę, ale przede wszystkim systematyka i ćwiczenia. Także i w tej chwili, kiedy już jestem muzykiem, można powiedzieć, z wieloletnim stażem, dbam o to, żeby i moja forma, i kondycja zarówno psychiczna, jak i fizyczna była naprawdę dobra, zadbana. Nie ukrywam, że w dalszym ciągu poświęcam i praktyce, i również jakoś mentalnie do tego, żeby móc się przygotować, bardzo wiele czasu, żeby jednak przeanalizować i wyćwiczyć to, co jest mi wcześniej zadane.
To teraz trochę podstępne pytanie, ale proszę się nie obawiać, my to wszystko rozwiniemy dalej. Na ile szkoła muzyczna i akademia dają podstawy do wykonywania zawodu?
Nie ukrywam, że rzeczywiście podstępne, także postaram się być również i dyplomatą.
Jasne.
Przede wszystkim, na pewno i szkoła muzyczna, i akademia potem muzyczna w karierze każdego muzyka czy artysty daje nam pewien solidny fundament. Kunszt później rozwijania swoich możliwości, oczywiście praktyka i kolejne lata. Wszystko zależy od nas. Natomiast nie ukrywam, że i szkoła muzyczna, począwszy od zajęć praktycznych, przez teoretyczne, a potem akademia muzyczna, rozwijają młodego muzyka. Pokazują wszelkiego rodzaju możliwości artystyczne, wykonawcze. Również rozwijają wiedzę na temat danych epok, technik wykonawczych i nie tylko. Jest to naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz informacji, które muzyk powinien gdzieś tam posiadać i nauczyć się tego wszystko na poszczególnych poziomach swojego kształcenia. Także tak to wygląda. Nie ukrywam, że ja nie wyobrażam sobie kontynuowania mojego zawodu bez jakichś solidnych fundamentów. Także dziękuję w tym miejscu i również dyplomatycznie bardzo wszystkim moim pedagogom Belfrom za przekazaną wiedzę i teoretykom również, którzy gdzieś tam trzymali pieczę nad tym wykształceniem.
I teraz rozwijając ten wątek, jak pani trafiła na mistrzowskie kursy w Bolzano i w Ferrarze i jak bardzo wpłynęły one na myślenie o muzyce i o jej interpretacji?
Podczas studiów miałam przyjemność brania udziału w różnego rodzaju kursach mistrzowskich, i solowych, i orkiestrowych. I nie ukrywam, że już na samym początku mojej drogi, kiedy obserwowałam innych instrumentalistów, jeździliśmy już w szkole średniej z klasą pani Anny Tułasiewicz, jeździliśmy na kursy mistrzowskie do Łańcuta. Wiem, że te kursy w dalszym ciągu się odbywają i oby jak najdłużej. I tam rzeczywiście szlifowany był kunszt i warsztat mojej gry. Później na studiach również otarłam się o różnego rodzaju kursy orkiestrowe, European Youth Orchestra, czy też innego rodzaju kursy. No i gdzieś tam zasłyszane również i obserwowane przeze mnie poczynania moich rówieśników doprowadziły mnie do Gustav Mahler Junge Orchester. Jest to taka i orkiestra, i fundacja, która szkoli młodych muzyków, zapraszając ich najpierw na przesłuchania. Te przesłuchania odbywają się zaledwie w paru miastach w Europie, więc po wcześniejszym przygotowaniu programu pojechałam na takowe i udało się. Nie ukrywam, że było to bardzo trudne, ponieważ za pierwszym razem poślizgnęłam się, no i niestety mi się nie udało, więc uparcie trwając przy moich marzeniach, w kolejnym roku podjęłam próbę egzaminu i udało się. Aha. Nie ukrywam, że współpraca z ludźmi z całego świata pod dyrekcją i pod okiem najlepszych muzyków dała mi bardzo wiele. Dała mi możliwość otwarcia skrzydeł niejako. Poczułam wiatr w żaglach i jakby dało mi to też taką pewność siebie, której wcześniej mi brakowało, nie ukrywam. Muzyka, którą uczyliśmy się i z którą mieliśmy do czynienia wówczas podczas warsztatów, naprawdę była dla mnie nowa, ponieważ wcześniej nie miałam możliwości grania czy symfonii Brucknera, czy Mahlera w tak wielkim aparacie wykonawczym. Także naprawdę dało mi to bardzo, bardzo wiele i uwagi najlepszych profesorów, tak jak już wcześniej wspomniałam, również.
Czy są różnice w kształceniu skrzypków w Polsce i we Włoszech?
Na pewno, na pewno. Natomiast jakby podstawy kształcenia są takie same. Mhm. Natomiast jeśli chodzi, już mówimy o, może głębiej spójrzmy na problem, o jakiejś stylistyce, estetyce gry, na pewno każda narodowość kieruje się swoimi jakimiś może mentalnymi pobudkami. Natomiast nie ukrywam, że no we Włoszech było to stypendium, natomiast ja byłam kształcona pod kierunkiem takich znakomitości jak Daniel Gede, koncertmistrz wieloletni i Wiedeńczyków, czy Tomasz Brandis, z kolei był koncertmistrzem w Berlińczykach, w Filharmonii Berlińskiej. To są osoby związane, jakby nie było, z niemiecką czy z austriacką kulturą muzyczną, więc to, że odbywały się we Włoszech, to jest jedno. Natomiast tutaj rzeczywiście mówimy o wielkich nazwiskach i nie ukrywam, że estetyka gry, czy też Austriaków, czy Niemców jest zupełnie inna, aniżeli polska czy rosyjska.
A to frapujące, gdyby mogła pani przez chwileczkę to rozwinąć, bo to niezwykle interesujące.
Wie pan co, panie redaktorze, mówimy tutaj o bardzo delikatnej strukturze może, ponieważ zazwyczaj mówimy o muzykach polskich czy rosyjskich, że grają dość ciężko, inną stylistyką. Niemcy są zazwyczaj bardziej, przepraszam za kolokwializm, korekt. Może nie tak, może bardziej matematycznie. Mogę się mylić i oczywiście artyści, którzy będą słuchać tego, co mam do powiedzenia, mogą oczywiście ze mną polemizować.
Jasne, ja właśnie o to pytam.
Dokładnie, moje subiektywne odczucie, natomiast nie ukrywam, że nauczyło mnie to bardzo dużej dyscypliny w grze, zarówno i z utworów technicznych i bardziej bardziej wirtuozowskich, może w ten sposób to ujmę. A przede wszystkim nauczyło mnie spojrzenia na partie orkiestrowe w zupełnie inny sposób. To znaczy, na pewno nie po macoszemu, tylko biorąc pod uwagę również inne partie orkiestrowe, inne zespoły, w których która orkiestra symfoniczna również posiada w sobie także i instrumenty dęte blaszane i drewniane, uwrażliwienie muzyka młodego smyczkowca na inne również partie orkiestrowe.
Proponuję, żeby trochę mogła pani odsapnąć po tej powodzi moich pytań. To proponuję pierwszy przerywnik muzyczny i dodam, że będziemy słuchać wykonawców i muzyki, którą pani lubi. W takim razie na początek Depeche Mode i Strange Love.
Niedziela z kulturą.
I tak dokonaliśmy początku naszej rozmowy, posłuchaliśmy Depeche Mode, który to zespół również należy do moich ulubionych, także dziękuję też za ten wybór.
A ja również bardzo dziękuję.
Pomówmy przez chwilę nieco ogólniej o muzyce. Została pani wyszkolona do grania muzyki klasycznej. Szkoły, o których już mówiliśmy, nie uczą improwizacji. Zapytam trochę przekornie, czy improwizacja nie poszerza horyzontów muzycznych?
Absolutnie się z tym nie zgodzę. Uważam, że improwizacja jest niezmiernie istotna w kształceniu muzyka, młodego muzyka.
Ale ja się z tym zgadzam. Ja zapytałem tylko trochę inaczej. Czy improwizacja nie poszerza horyzontów muzycznych?
Nie poszerza. Poszerza oczywiście.
Poszerza, tak myślę.
Oczywiście, że poszerza.
Mhm.
Jakby kontynuując to przekorne, nie wiem, zapytanie może... Rzeczywiście na samym początku swojego kształcenia nigdy nie miałam możliwości interpretacji własnej, czy interpretacji, owszem, ale improwizowania. Wiem, że dziś, czy na Akademii w Gracu, czy w Wiedniu, profesorowie wręcz wymagają własnych improwizacji, czy własnego napisania kadencji do koncertów klasycznych, chociażby Mozarta. W momencie, kiedy ja studiowałam, nie miałam takiej możliwości. Opieraliśmy się na kadencjach, które już to były wcześniej napisane, czy przez Oistracha, czy przez Joachima. Także jakby tworzenia własnej kadencji nie miałam możliwości. Natomiast idąc tym tropem dalej i tą improwizacją, nie ukrywam, że moim wielkim marzeniem dotychczas jest poznanie tajników i możliwości, ponieważ nie ukrywam, tak jak już to wcześniej wspomniałam, poszerza to ogromne horyzonty i jakby spojrzenie w ogóle na muzykę. Ostatnio mieliśmy przyjemność również z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej zagrać koncert z znakomitym trębaczem kanadyjskim, Jacques'em Kubą Sega. Nie ukrywam, że zazdroszczę człowiekowi takiej wyobraźni i takich możliwości technicznych, improwizacyjnych. Chciałabym i życzyłabym sobie tego, żeby chociaż w najmniejszym stopniu móc, powiem kolokwialnie, liznąć tę sztukę.
Śpieszę też sprostować pewną rzecz, bo pani miała rację, zwracając uwagę, bo taką tezę postawiłem dość pochopną, jak się okazało, że szkoły nie uczą improwizacji. Rozumiem, że z tym się pani nie zgodziła. Natomiast tak zgadzamy się co do tego, że improwizacja poszerza horyzonty muzyczne. To może ja byłem zbyt wyrywny. I wracając do improwizacji. Grała pani w klubach w Wiedniu muzykę house. Jakie to było doświadczenie?
Panie redaktorze, zaskakuje mnie pan informacjami.
No coś tam musiałem się dowiedzieć przed
więc
rozmową.
Może zacznijmy od początku, kiedy trafiłam do Wiednia jako, przepraszam, żółtodziób jeszcze wówczas, nie mający możliwości jeszcze grania w orkiestrach klasycznych. No trzeba było jakoś móc zarabiać w ogóle, żeby móc się utrzymać. Także nie chcąc być sprzedawczynią w sklepie odzieżowym lub inną osobą, czy panią kelnerką, postarałam się, żeby jednak mimo wszystko spróbować swoich sił jako skrzypaczka. No i po tym, jak znalazłam możliwie jak najszybciej ogłoszenie, że klub niejaki Wienna Phoenix Supper Club, przepraszam, jeśli nie wiem, czy mogę tutaj nazw używać, po tym, jak zobaczyłam ogłoszenie...
Tak
że
często
casting.
Nie jeździmy do Wiednia, zwłaszcza teraz.
Kiedy zobaczyłam, że w klubie jest casting, poszukują muzyków, instrumentalistów, stwierdziłam, że pójdę. No i przygotowałam kaprys Niccolò Paganiniego, przyprzykowałam kaprys Grażyny Bacewicz. No więc pełna optymizmu poszłam na ten casting, czując się bardzo pewnie. Zagrałam najlepiej jak mogłam. Bardzo, bardzo chyba się spodobałam, ponieważ menadżer wówczas podszedł do mnie chcąc dobrze, masz pracę, mówiąc do mnie, że jestem świetną, klasyczną skrzypaczką, natomiast czy ja umiem improwizować i że chciałby posłuchać mojej improwizacji. Nie ukrywam, że oczy zrobiłam olbrzymie i byłam naprawdę cała w stresie, ponieważ nie wiedziałam, co on ma na myśli. Stanął przede mnie drugi człowiek, okazało się, że był to DJ. No i cóż, no i może byś tutaj zaprezentowała w tej chwili improwizację. Nie wiedziałam, co mam zrobić, bardzo mi zależało na tej pracy, więc pomyślałam, dlaczego nie. Więc spróbuję coś może mi się uda wykreować. No i rzeczywiście po paru minutach w sumie coś zaczęło mi się budować. No i cóż, tak się zaczęła moja przygoda z muzyką house, z DJ-em, który wówczas nazywał się DJ-em Turbo. No i cóż, muzyka poszerzyła o tyle moją wiedzę, ponieważ musiałam być wówczas zmuszona do poznania różnego rodzaju skal i orientalnych, i całotonowych, i pentatoniki. Sama gdzieś tam i wykorzystaniem znajomości u kolegów jazzmenów. Próbowałam gdzieś na swoje, na kolanie dosłownie rozpisywać jakieś krótkie improwizacje, po czym rzeczywiście dało mi to jakąś większą swobodę w odnalezieniu się w tejże muzyce. Natomiast naprawdę do tej pory podkreślam i bardzo sobie cenię to, że miałam możliwość również popracowania w tej branży i z taką muzyką, bo nie ukrywam, że otworzyło mi to oczy na innego rodzaju muzykę i jakby wzbudziło we mnie chęć również uczenia się tej improwizacji, w której w dalszym ciągu jestem raczkującym oseskiem.
W Wiedniu była pani liderką zespołu muzycznego Pandora's Box i współpracowała z Frauenkammer Orchester. Jaki to był czas z punktu widzenia artystycznego rozwoju?
Oj, bardzo burzliwy. Jeśli chodzi o zespół Pandora's Box, to naprawdę niesamowita historia i przepiękna przygoda w moim życiu, ponieważ miałam przyjemność pracować ze znakomitymi muzykami, którzy, jest mi wiadomo, w tej chwili porozjeżdżali się już po całym świecie i do Kanady, i do Włoch, i do Hiszpanii. Wiem, że każdy z nich w tej chwili ma już i swoje rodziny, i swoje zespoły inne. Natomiast w tamtym czasie rzeczywiście po jakimś koncercie kameralnym, gdzie byliśmy zaproszeni z tak zwanej łapanki do wspólnego projektu, poszliśmy po prostu do jakiejś knajpy na piwo i stwierdziliśmy, że może coś razem spróbujemy stworzyć. Inicjatorką tego całego pomysłu była moja koleżanka, wówczas dyrygentka, w tej chwili już jest menadżerem w innej orkiestrze, pani Petra Giacalone, stwierdziła, że może spróbujemy stworzyć najpierw kwartet, a potem sekstet, a może potem oktet. I rzeczywiście ten oktet powstał. Zapraszaliśmy do współpracy różnych muzyków. Mieliśmy przepiękną współpracę również z aktorami w teatru, gdzie i wizja z fonią była połączona, bo naszym koncertom z muzyką, no taką wówczas niecodzienną, bo graliśmy jakieś utwory niszowych kompozytorów, czy też muzykę jakąś wówczas niewykonywaną zupełnie. Urania, miejsce w Wiedniu, dawało nam salę i możliwość koncertowania. I rzeczywiście oprócz tego, że można było wysłuchać ciekawej muzyki, naprawdę w dobrym wykonaniu, można było również cieszyć oko fajnymi obrazami, również wykreowanymi przez aktorów i przez młodych grafików, która była emitowana na ekranie tuż za nami, tuż za muzykami. Więc nie ukrywam, że tych koncertów mieliśmy trochę i wspominam sobie je bardzo, bardzo miło i nie ukrywam, że nawet ostatnio rozmawiałam z Petrą, że może byśmy reaktywowały nasz zespół, ściągając kilku muzyków i stworzyły jakiś koncert po, no jakby nie było, już 15 latach.
Jest pani koncertmistrzynią w Orkiestrze Filharmoników Zielonogórskich. Nie wszyscy wiemy, jaką rolę odgrywa ta osoba w orkiestrze.
Panie redaktorze, no więc mówiąc o koncertmistrzu, co o koncertmistrzyni, może zacznijmy w ogóle od etymologii samego słowa.
Świetnie.
Dokładnie. Koncertmistrz to nikt inny jak główny instrumentalista w obsadzie orkiestrowej, symfonicznej czy kameralnej. Zazwyczaj jest to głównie pierwszy skrzypek. No cóż, taki skrzypek no, musi się kierować pewną etykietą orkiestrową, dba również o savoir-vivre orkiestry, wprowadzając muzyków na scenę również. Jak sama nazwa koncertmistrz mówi, jest niejako, proszę tutaj oczywiście źle mi nie zrozumieć, jest mistrzem ceremonii zaraz pierwszą osobą po dyrygencie. Tak to wygląda. No i natomiast cóż należy do obowiązków koncertmistrza, idąc dalej jakby wytłumaczeniem, czym się zajmuje również koncertmistrz. No na pewno koncertmistrz musi dbać o dobre wykonanie utworu czy danego repertuaru w ramach swojej sekcji, ale nie tylko sekcji, mówimy tutaj o skrzypcach, ale również sekcji smyczkowej, do której należą inne instrumenty, czy grupa wiolonczel, czy kontrabasów. Czasami jest również obowiązkiem zadbanie o wykonanie dobrego utworu w ramach całej orkiestry, czyli również wziąć trzeba pod uwagę również i instrumenty dęte drewniane czy blaszane. Jakby idąc i tłumacząc dalej, na pewno koncertmistrz również w obowiązkach swoich ma ustalania, często wspólnie z dyrygentem, smyczkowania tak zwanego, czy interpretacji danego utworu. Musi zainicjować strojenie instrumentalistów na próbach i przed koncertami. Często publiczność się zastanawia, widząc tego pierwszego skrzypka stającego, strojącego orkiestrę. No właśnie, trzeba pewnym savoir-vivrem się pokierować. Zazwyczaj w momencie, kiedy dyrygent wchodzi, wita się również przed koncertem z koncertmistrzem orkiestry, z koncertmistrzem wiolonczel. Jest to takie symboliczne również przywitanie się dyrygenta z całą orkiestrą, więc no ten koncertmistrz to jakby niejako wizytówka tych wszystkich osób, które siedzą na scenie. Także jest również jego zadaniem obserwowanie i dyrygenta, i kierowanie pozostałą częścią orkiestry.
To całkiem sporo różnych, różnorodnych obowiązków. A za chwilę odtworzymy nagranie, które zalicza pani do ulubionych. Usłyszymy Barbarę Wrońską w kompozycji Nie czekaj.
Niedziela z kulturą.
Nie ogranicza pani działalności artystycznej do koncertów z Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej, ponieważ gra pani pierwsze skrzypce w kwartecie Taloris. Grają w nim same kobiety.
Tak jest. Wszystko się dobrze. Wszystkie informacje są korekt, są poprawne.
No tak, miałem nadzieję, że może pociągnę panią trochę tutaj za język w kwestii powstania kwartetu Taloris. No to dopytam jeszcze, jaki jest repertuar kwartetu.
Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to może najpierw powiem, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, co znaczy słowo Taloris.
Bardzo bym prosił o wyjaśnienie wszystkiego właśnie.
Wyjaśnię może, ponieważ wiem i potwierdzam również to, że publiczność i słuchacze nie do końca również wiedzą, co oznacza samo słowo Taloris. Dlaczego akurat takie, a nie inne? Sama etymologia nazwy w najprostszym tłumaczeniu z języka łacińskiego oznacza nic innego jak Zieloną Górę, czyli potocznie nasz winny gród. Nazwa naszego miasta była notowana w historii w wielu językach, natomiast pochodzi od wzgórza porośniętego bujną roślinnością. I jak już mówię, powiedziałam wcześniej, my wybrałyśmy z dziewczynami jednak tę nazwę w języku łacińskim. Chcąc, nie ukrywam, celowo zainteresować również słuchacza tą nazwą, jakby zainteresować i może pobudzić do tego, żeby jednak mógł zerknąć, co to słowo oznacza. Także już wszyscy wiemy, że Taloris Quartet to znaczy nic innego jak kwartet Zielonej Góry. Mam nadzieję, że zostanie to już w naszej pamięci. Natomiast dlaczego Zielona Góra, dlaczego winny gród? Tworząc kwartet razem z naszymi dziewczynami, przepraszam, że w ten sposób mówię, może nie chciałabym żadnej z naszych artystek urazić, ale się bardzo przyjaźnimy, więc myślę, że mi również wybaczą. Tworząc przede wszystkim kierowałyśmy się wspólnymi zainteresowaniami muzycznymi i wspólną pasją do podobnych może nurtów muzycznych. I właśnie cztery dziewczyny, cztery różne charaktery. Właśnie wczoraj miałyśmy przyjemność zagrać koncert w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego, mając niesamowite zadanie i wykonać koncert, ale podczas którego było prawykonanie tryptyku Bartłomieja Marusika. Niesamowite dzieło, ponieważ rzeczywiście wracając tutaj do tej interpretacji i niejako również improwizacji miałyśmy możliwość, ponieważ kompozytor dał nam bardzo dużą swobodę w wykonaniu tego utworu. Także jakby nawiązując do wczorajszego koncertu i do tego wcześniejszego pytania pana redaktora, także improwizacja udała się.
Świetnie.
Również podczas koncertu, no który jakoby nie był również, był również klasycznym.
A kto jeszcze oprócz pani tworzy skład tego kwartetu?
W skład mojego kwartetu wchodzą pani Beata Głęberska, która gra na skrzypcach i jest moją drugą skrzypaczką, pani Ewa Schumacher, altowiolistka i pani Anna Kulak. Także na wczorajszym koncercie to jest cały nasz skład, natomiast...
Pozdrawiamy wszystkie panie oczywiście.
Tak, wszystkie panie bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc dużo, dużo zdrowia wszystkim.
No właśnie, z tym zdrowiem to zahaczymy nieuchronnie o to, co się dzieje z kulturą w czasach pandemii. Jak bardzo ogranicza działalność muzyczną?
Ojej, panie redaktorze, nie ukrywam, że jest to trudny czas dla każdego artysty. Wydaje mi się i branża muzyczna, szeroko pojęta, ja tutaj mówię o technikach estradowych, mówię również o muzykach instrumentalistach, mówię o aktorach również, jest postawiona przed dużym wyzwaniem w tej chwili, ponieważ ograniczenia związane z pandemią COVID-19 stawiają duże wymagania i sanitarne i nie tylko. Także biorąc pod uwagę również to, że nie możemy grać przed pełną publicznością, jest to dla każdego z nas dużym wyzwaniem. To, że musieliśmy nagrywać koncerty przed kamerami, czy transmitowane w radio były. Również nie ukrywam, że jest to ciężki temat dla każdego z nas. My jesteśmy, przepraszam za wyrażenie, zwierzętami, jakby nie było scenicznymi. I wydaje mi się, że czerpiemy jednak również i energię z tego słuchacza, który siedzi po drugiej stronie. Więc pomimo tego, że w tej chwili mamy takie, a nie inne obostrzenia i na sali koncertowej może być taka, a nie inna ilość osób, dla każdego muzyka, wydaje mi się, jest to wyzwanie. Natomiast jakby biorąc pod uwagę również nasze podejście do muzyki, na pewno z wielkim zaangażowaniem, chcąc przekazać muzykę każdemu ze słuchaczy, który jest na danym koncercie, będzie to wykonane na najwyższym poziomie. Więc gdzieś tam budujemy w sobie na pewno również napięcie i chcemy pokazać również też swoje emocje. Mhm. Jest to ciężki dość temat.
Ma pani doskonałą intuicję, bo wyprzedziła pani moje ostatnie pytanie. Chciałem panią zapytać, czym dla muzyka jest koncert, jakie uczucia mu towarzyszą. Zasadniczo o najważniejszych sprawach chyba pani już powiedziała, a ja spoglądam na zegar. Nieubłaganie czas przeznaczony na naszą rozmowę zbliża się do końca. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo serdecznie życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrowia.
Ale na koniec przygotowałem jeszcze niespodziankę na podsumowanie naszej rozmowy. Utwór grupy Metallica, którą to grupę pani ceni. Będzie to kompozycja Mama Said. Mama powiedziała, a po niej jeszcze Andrzej Pierzchała i Grzegorz Bugaj.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. N jak Niedźwiecki. Witold Niedźwiecki, pisarz. Urodził się 15 czerwca 1929 roku w Sieńkańcach na Wileńszczyźnie. Zmarł 15 listopada 2005 roku w Gorzowie. Pochowany w Zaułku Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Jako 14-latek wstąpił do Armii Krajowej i w jej oddziałach walczył z Niemcami. Z Wileńszczyzny wyjechał dopiero w końcu roku 1946. Zamieszkał w Kamiennej Górze. W roku 1956 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako dziennikarz, najpierw w Odrze, potem jako redaktor naczelny kolejno trzech pism. W latach 1969-76 Nowin Jeleniogórskich, w latach 1976-78 Nad Odrza w Zielonej Górze i w latach 1979-81 Rolniczej Warty w Gorzowie. Wiele jego reportaży, szczególnie z zagranicznych podróży, publikowały ogólnopolskie pisma i gazety. W 1959 roku debiutował opowiadaniem w Nowinach Jeleniogórskich. Członkiem Związku Literatów Polskich został w roku 1975 1901. Od 1979 roku do śmierci mieszkał w Gorzowie. Wydał książki Kręte ścieżki, opowiadania Wrocław 1969, Droga do Samosierry, opowiadania Wrocław 1970, W pobliżu raju, relacja z podróży do Syrii wspólnie z Aliną Niedźwiecką, Wrocław 1976, Odnaleźć siebie, opowiadania Wrocław 1978, Dowódca umarłych okrętów, powieść Wrocław 1983, Sahara, opowieści arabskie, Szczecin 1985, Brama pomorska, powieść Szczecin 1988, Apokryf szósty, opowieść Gorzów 1994 i Sodoma, czyli Apokryfy Starego Testamentu, Gorzów 2004 rok. Jego utwory były tłumaczone na języki niemiecki, rosyjski, czeski, litewski, łotewski, a nawet na górnoaltajski. W trzech pierwszych książkach, czyli Krętych ścieżkach, Drodze do Samosiery i Odnaleźć siebie, przedstawił swoje doświadczenia młodości spędzone na Wileńszczyźnie, udział w walkach AK, życie w wiecznym niebezpieczeństwie czyhającym z różnych stron i wpływ takich warunków na kształtowanie osobowości młodych żołnierzy. Na ostatni zbiór opowiadań, Sodoma, czyli Apokryfy Starego Testamentu, złożyły się trawestacje biblijnych historii z dostosowaniem ich do mentalności człowieka przełomu XX i XXI wieku. Za tę książkę Witold Niedźwiecki dostał Lubuski Wawrzyn Literacki. Jury uznało ją za najlepszą książkę literacką wydaną w województwie lubuskim w 2004 roku. Mimo różnorodności tematyki, odmiennych miejsc akcji i rozrzucenia w czasie, Witolda Niedźwieckiego interesowała zawsze uniwersalna motywacja ludzkiego postępowania. Przygotowując biogram, korzystałem z ogólnodostępnych materiałów internetowych i słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Ze świata popkultury.
W piątek podczas katalońskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego premierę miał film A Perfect Enemy z naszym tytułem Wróg Doskonały w reżyserii Kike Milo. Nie bez powodu wspominam o tym thrillerze, bo w roli głównej obok Martin Nieto i Atheny Straits zobaczyć można Tomasza Kota. Jego międzynarodowa kariera po zimnej wojnie nabrała bowiem tempa. Wróg Doskonały to adaptacja powieści Kosmetyka Wroga Amélie Nothomb, która opowiada o przypadkowym spotkaniu na lotnisku w Paryżu architekta z kobietą, która zaczyna go wciągać w bardzo dziwne opowieści. Jak powiedziała przedstawicielka dystrybutora filmu, Mary Garrett, jesteśmy podekscytowani tym, że Perfect Enemy będzie miał premierę właśnie na tym festiwalu. Nie możemy się doczekać pokazania widzom tego porywającego thrillera. Książka Emily Nothomb była inteligentna, psychologiczna i pełna zwrotów akcji. Jej adaptacja była wyzwaniem, a Kike zdołał stworzyć potężne, intensywne dzieło, z którego jesteśmy dumni.
Who are you?
Tessel Texter. You seem curious about things. You look like a businessman.
Look around. This is my work.
Angus, tell me. Have you ever killed anyone?
Perfect Enemy to ostatnia premiera z udziałem Tomasza Kota. W Polsce na film musimy poczekać do wiosny przyszłego roku. Natomiast pod koniec zeszłego roku Tomasz Kot pojawił się w serialu BBC Świat w ogniu – Początki, który mówi o II wojnie światowej widzianej oczami zwykłych ludzi. Co dalej z karierą pana Tomasza? Na wejście do kin czeka futurystyczny thriller science fiction Waiting, który ma badać sens życia na podstawie przeplatających się historii różnych bohaterów osadzonych w realiach Ziemi z niedalekiej przyszłości. Tutaj pan Tomasz zagrał u boku Roberta Everetta. Kolejny film to kryminał science fiction Resort Point. Akcja rozgrywa się w Europie w 2038 roku i dotyczy śledztwa zabójstwa pewnej pary. Ze świata martwych może powrócić każdy, kto zmarł w nienaturalny sposób, ale wróciło tylko jedno z małżonków. To czeska produkcja, tyle że w języku angielskim. Tomasza Kota znamy jako tego, który idealnie sprawdza się w filmach biograficznych. Tak było w przypadku Ryśka Ridla czy Profesora Religii. Nic więc dziwnego, że wyczekujemy go w filmie Nikola, w którym wciela się w słynnego wynalazcę. Nikola Tesla był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych umysłów początku XX wieku. Na wiele sposobów przyczynił się do stworzenia współczesnego świata z elektrycznymi samochodami, internetem i błyskawiczną komunikacją. Był też złożonym i niezwykłym człowiekiem. Tomasz jest wspaniałym aktorem. Kiedy zobaczyłem jego niesamowitą grę w Zimnej wojnie, nie miałem wątpliwości, kto powinien wcielić się w Teslę, powiedział reżyser Anand Thakur. Czekamy więc na kolejne premiery z udziałem Tomasza Kota, a w długie jesienne wieczory warto po raz kolejny obejrzeć Zimną wojnę.
dwa serduszka, cztery oczy. Oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy. Oj, oj, oj.
Nowe media w polityce. Anna Stoppel. Kontynuując niejako ubiegłotygodniowy wątek mediów i ich błyskawicznej kariery w świecie we wszystkich dziedzinach życia, polityki rozumianej najszerzej, wszak nie pomijając, warto powtórzyć kilka rzeczy. Tytułem przypomnienia zatem. Popularne dziś pojęcie mediów, czyli nośników, dźwięków, treści pisanych i obrazów, miało swoich wielkich promotorów w ubiegłym XX wieku, w osobach choćby Malcolma McLuhana, ojca również tzw. globalnej wioski. I nie dziwi już owych mediów charakter kształtujący całą nieomal otaczającą nas rzeczywistość. Nauka, kultura, społeczeństwo, a nawet religia, gospodarka, sport i oczywiście polityka. Stąd wart zauważenia tytuł pracy Anny Stoppel, Nowe media w polityce, z ważnym, rozszerzającym i konkretyzującym podtytułem. Na przykładzie kampanii prezydenckich w Polsce w latach 1995-2015. 400 stron, 5 rozdziałów, bardzo bogata biblioteka, biografia, a w niej akty prawne, dokumenty, monografie i prace zbiorowe, artykuły naukowe, prasa i materiały internetowe. A we wstępie również nie dziwią objaśniające i wprowadzające słowa autorki. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej cywilizacji jest całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem demokracji, której cechą charakterystyczną jest udział obywateli w sprawowaniu władzy, zagwarantowany zasadą zwierzchnictwa narodu oraz rywalizacja polityczna, uzewnętrzniająca się przede wszystkim w obliczu kolejnych wyborów. Wolne i uczciwe wybory przez wielu badaczy postrzegane są jako siła napędowa demokracji ze względu na to, iż to dzięki elekcjom parlamentarnym, prezydenckim, samorządowym generowana jest debata publiczna, kształtowane są kierunki prowadzonej polityki, wybierani polityczni przedstawiciele oraz determinowana dystrybucja władzy. Koniec cytatu. A w treści rozdział pierwszy. Strategie komunikacyjne w rywalizacji politycznej. Rozdział drugi. Nowe media jako narzędzia rywalizacji politycznej. Ujęcie teoretyczne. Rozdział trzeci. Wykorzystanie nowych mediów w kampaniach wyborczych. Rozdział czwarty. Nowe media w prezydenckich kampaniach wyborczych w Polsce. I wreszcie rozdział piąty. Rola nowych mediów w rywalizacji politycznej. Ewolucja czy rewolucja? Warto dodać, że autorka, dr Anna Stoppel, jest znanym ekspertem do spraw bezpieczeństwa i wykładowcą akademickim, a jej praca uzyskała bardzo wysoką ocenę specjalistów oraz dwie prestiżowe nagrody. To też nie dziwi fragment recenzji profesor Teresy Sasińskiej-Klas. Temat pracy jest wysoce aktualny, ma dynamiczny charakter i ze względu na swoją innowacyjność ciągle jest niewystarczająco opracowany w literaturze. Z tego względu należy uznać wkład autorki pracy za pionierski i wnoszący nowe, naukowo istotne ustalenia dla podjętego przez nią problemu. Uważny ogląd badawczy jest tak znaczący nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale także praktycznym, bowiem dostarcza wielu istotnych informacji o charakterze poznawczym, a także postulatów i wniosków o charakterze praktycznym, wyjaśniających, jak wpływać na opinię publiczną w toku prowadzonych kampanii wyborczych. Koniec cytatu. Polecam więc i ja. Anna Stoppel, Nowe media w polityce, wydawnictwo naukowe FNCE, Poznań 2020 rok.